otwieramy list do Efezjan.
Rok się powoli kończy i list do Efezjan się nam kończy. Oczywiście tak dość to pobieżnie, można powiedzieć, było poczynione studium, jeśli chodzi o list. Można by dużo, dużo bardziej szczegółowo, ale cel był taki, żebyśmy po tym roku, ci, którzy słuchali, ci, którzy coś tam zarejestrowali z tego, co słuchają, czy odsłuchują później, mieli pojęcie, o czym jest ten list, tak? O czym ten list mówi, jaka jest jego główna myśl. I tak jak zawsze na początku parę słów przypomnienia. Przypominam, że te dwa główne wiersze, dookoła których ten list się obraca, to jest drugi rozdział, 10 wiersz. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Kim jesteśmy? Jak powinniśmy patrzeć na siebie? I trzeci rozdział, 10 wiersz. Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Ponieważ jesteśmy Jego dziełem, jesteśmy Jego nowym stworzeniem, mamy teraz cel. Zarówno jako te indywidualne Boże dzieło, jakim jest każdy człowiek nowonarodzony, ale też i jako to zbiorcze czy kolektywne Boże dzieło, jakim jest Kościół. Ponieważ ten list pokazuje nam, iż te dwa elementy są nierozdzielne. Tak? Te indywidualne dzieła tworzą Kościół. Kościół jest złożony z indywidualnych dzieł Bożych, jakimi są ludzie wierzący. I zadaniem tego dzieła, czy tych dzieł, jest pokazywać przed całym światem, tym ziemskim i tym duchowym, ponadziemskim czy pozaziemskim, jak mądrym, wielkim i wspaniałym jest nasz Bóg. Te nadziemskie władze i zwierzchności, które nomen omen o niebo więcej wiedzą, o Bogu niż my, one patrząc na nas, jako na Kościół, jako na ludzi wierzących, powinny poznawać coś, czego dotąd o Bogu nie wiedzą, nie wiedziały. Myśl ta jest niesamowita, przekracza nasze zrozumienie, przekracza nasze pojęcie, ale to tutaj apostoł Paweł pod natchnieniem Ducha pisze. I pokazuje w tym liście dalej, po pierwsze, jak to jest możliwe i po drugie, jakie powinno być nasze postępowanie, żebyśmy my, jako każdy z nas i jako Kościół wpisywali się w ten plan i wykonywali ten plan, który Bóg dla nas zarysował. Mówiliśmy o tym, że pierwsze dwa rozdziały mówią o tym, czego Bóg dokonał dla swojego dzieła, aby ten plan w ogóle miał jakiekolwiek szanse powodzenia. Mówiliśmy o tym, że przede wszystkim On jest tym, który to wszystko wymyślił, zaplanował i zapieczętował od początku do końca. Mówiliśmy o tym dalej w pierwszym rozdziale, że On jest tym, który udzielił swojej mocy i dał swoją głowę temu dziełu, czyli Jezusa Chrystusa. Mówiliśmy dalej w drugim rozdziale, że On jest tym, który ożywił to dzieło, ożywił tych, którzy stanowią to dzieło, ponieważ sami z siebie byli oni po prostu martwi. Byliśmy martwi w grzechach. On ożywił i sprawił, że nie tylko od góry mamy narzucone coś, co On zrobił z nami, ale od dołu nasze życie, nasze serce, nasze sumienia, nasze wnętrza są odmienione tak, że my chcemy jako Jego dzieło wykonywać Jego plan. Nie tylko ożywił, ale też i połączył. Dalsza część drugiego rozdziału mówi o tym, że On zjednoczył wszystkich ludzi wierzących, dał tą podstawę zjednoczenia, zjednoczył między sobą, także nie ma już teraz podziałów między ludźmi wierzącymi, w tej sferze, tak, wiemy, że są różnego rodzaju podziały, ale to są nasze ludzkie podziały. Bóg patrzy na wszystkich ludzi wierzących, tych, którzy stanowią Jego rodzinę, są naprawdę nawróconymi Bożymi dziećmi, jako na jedno. I też pojednał ze sobą. Także nie ma już teraz żadnej przeszkody, abyśmy mieli tą doskonałą relację z Nim. I w tej pierwszej części mamy, w pierwszym rozdziale mamy zapisaną modlitwę Pawła, który mówi o tym, że chce, żebyśmy my, on się o to modli i żebyśmy my się o to modlili, żebyśmy uświadomili sobie tą niesamowitą pozycję, jaką my mamy dzięki temu, co on wykonał dla nas w Jezusie Chrystusie. I dalej w kolejnych rozdziałach, w trzecim mamy mowę o tym, że Bóg nam objawił ten swój plan, objawił tą tajemnicę, że jesteśmy Jego dziełem, jesteśmy jedno w Nim i wspólnie możemy oddawać Jemu cześć, wprawiając w zdumienie te nadziemskie władze i zwierzchności. I kolejna modlitwa Pawła, który modli się o to, abyśmy zrozumieli, co jest tym, co napędza na takim ludzkim, emocjonalnym, możemy trochę powiedzieć, poziomie nasze zrozumienie tego i to jest Boża miłość. Tak? Mamy tą wspaniałą modlitwę o tym, żeby ludzie pojęli, jak wielka jest wysokość, głębokość, jak wielkie są rozmiary tej Bożej miłości. I że ta cała miłość jest, napełnia nas. Czyli Paweł modli się o dwie rzeczy. Abyśmy zrozumieli, kim jesteśmy, i abyśmy zrozumieli, jak bardzo Bóg nas umiłował. I na bazie tego od czwartego rozdziału mamy przejście do tej drugiej części, co powinno być praktyką naszego postępowania. I tu Paweł mówi przede wszystkim o jedności, tak, że ponieważ jesteśmy zjednoczeni w Nim i na Nim, powinna być jedność między nami. Mówi o tym, że to dzieło zaczyna funkcjonować tak, jak powinno, poprzez wewnętrzne odnowienie. Mamy tutaj to mowę o tym starym, nowym człowieku. Dalej precyzuje to, mówi o tym, że to odnowienie powinno polegać na tym, że pozbywamy się tych rzeczy, które przeszkadzają nam w wypełnianiu tego Bożego planu, a na ich miejsce zakładamy, wkładamy, takiego mądrego słowa można użyć, implementujemy w naszym życiu, tak? Stosujemy to, co zastępuje te złe zwyczaje nowymi, dobrymi. Tutaj taka bardzo ważna myśl była, o ile ktoś pamięta, iż w życiu człowieka wierzącego powinna być ta wymiana. Nie może być pustki, dokładnie. Jeżeli tylko chcesz pozbyć się czegoś, co jest złe z życia i nie zastąpić tego czymś dobrym, pozytywnym, to jesteś skazany na klęskę w tym. Nie może być pustki w twoim życiu. I Boże działanie polega na tym, że to, co złe, jest przez Niego usuwane przy Jego pomocy, pomocy Jego Ducha, ale na to miejsce wchodzi coś, co jest nowe. Tak? Jego zasady. Bo człowiek nie może funkcjonować w pustce. Więc mamy to zastępowanie i dalej piąty rozdział, jego pierwsza część mówi o tym, jak, co pomaga nam w tym, abyśmy tak właśnie czynili. Czyli dalej jakby precyzuje, idzie dalej za tą swoją argumentacją. W ogóle apostoł Paweł jest mistrzem logicznej argumentacji w swoich listach i to widać, kiedy się tak systematycznie podejdzie do studiowania jego listów. Dalej mówi, co nam może pomóc, o tym nie tak dawno mówiliśmy, że powinniśmy trzymać się tego, co dobre, unikać tego, co złe, patrzeć pod jaki wpływ się poddajemy, pamiętając, że to wszystko ma na nas jako na ludzi jakiś wpływ. Pamiętając o tym, że my jako ludzie nie jesteśmy wystarczająco mocni, żeby sami z siebie się opierać wpływom, które są dużo potężniejsze niż nasza odporność. Więc człowiek powinien uważać, gdzie jest, co robi, pod jaki wpływ się poddaje. Bo to będzie miało wpływ na ten proces w jego życiu, pozbywania się złych rzeczy, zastępowania ich nowymi, proces zmiany starego człowieka na nowego i tym samym ten proces upodabniania się do Jezusa Chrystusa tak, żeby wypełniać ten Jego plan. Czyli mamy to wszystko przez Pawła tutaj bardzo ładnie wyłożone. I teraz przechodzimy do fragmentu od 5 rozdziału, 22 wiersza, który mówi dużo o rodzinie. Jest to jeden z takich chyba najbardziej skondensowanych fragmentów w Nowym Testamencie, który mówi o życiu małżeńskim i rodzinnym. Chciałbym, żebyśmy przeczytali go teraz. Efezjan 5 rozdział od 22 wiersza aż do 6 rozdziału 9 wiersza. Cały ten fragment, który mówi o małżeństwie i rodzinie. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowi miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją, jak i siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czci ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Słudzy, bądźcie posłuszni Panom na ziemi, z bojaźnią i ze drżeniem, w prostocie serca swego, jak Chrystusowi. Nie pełniąc służby dla oka, jakobyście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy. Służąc dobrą wolą jako Panu, a nie ludziom. Wiedząc, że każdy czy niewolnik, czy wolny otrzyma od Pana zapłatę za to, co dobrego uczyni. A wy, panowie, postępujcie względem nich tak samo, zaniechajcie groźby, wiedząc, że zarówno wy, jak i oni mają Pana w niebie i że On nie ma względu na osoby. Tak jak powiedziałem, jeden z lepiej znanych chyba fragmentów i bardzo dużo kazań na ten temat było powiedziane. Kluczowym wierszem tutaj w tym fragmencie jest 32 wiersz z 5 rozdziału. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Paweł tutaj wskazuje, iż relacje rodzinne w szerokim sensie, czyli w małżeństwie, w rodzinie, między dziećmi, a nawet rozciąga się to na te relacje między panami a sługami, co no, w naszym kontekście byłoby analogiczne do relacji z szefem, tak, w pracy, czyli z naszym pracodawcą, czy między pracodawcą a pracownikiem. No, nie żyjemy w okresie niewolnictwa, na szczęście, dla nas. Natomiast no, są inne problemy, tak, związane z pracodawcą. Czasami niewolnikom, podejrzewam, było łatwiej w tamtych czasach niż pracownikom w dzisiejszych. No ale taki mamy czas, taki mamy kontekst. Więc relacje rodzinne i dookoła rodzinne w takim dość szerokim sensie. I pokazuje Paweł, że to ma bardzo mocny związek z relacją między Chrystusem a Kościołem. Czyli w kontekście tego, co mówi w całym liście do Efezjan, między Bogiem a Jego dziełem. Bo Kościół jest tym Bożym dziełem. A Jezus Chrystus jest tą głową, którą Bóg ustanowił, aby ona w ten najbardziej bezpośredni sposób miała kontakt z tym dziełem, które Bóg powołał do życia, z tym nowym stworzeniem. I widzimy to nie tylko w tym wierszu 32, gdzie Paweł mówi wprost, że odnosi to do Chrystusa i Kościoła, ale widzimy to w całym tym fragmencie, gdzie mamy w co drugim prawie wierszu odniesienie do tego. Zobaczcie, na przykład 22 wiersz, tak? Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu. Dalej, 23 wiersz i dalej. Cały czas mamy to porównanie. Mąż jest głową żony jak Chrystus głową Kościoła. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony. Cały czas mamy odniesienie, że to, co się dzieje w tych relacjach rodzinnych, ma wyraźne odniesienie i związek z relacją między Bogiem a Jego dziełem, między Kościołem a Chrystusem. Widzimy to bardzo mocno w szóstym też rozdziale, tam gdzie jest mowa nie tylko już o relacji małżeńskiej, ale tych dalszych relacjach dookoła małżeńskich, jeśli można tak powiedzieć. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu. Tak? Czwarty wiersz. Napominajcie, wychowujcie je w karności dla Pana. Dalej piąty wiersz. O sługach. W prostocie swego serca jak Chrystusowi. Tak? Szósty wiersz. Jako słudzy Chrystusowi. Siódmy wiersz. Służąc dobrą wolą jako Panu. Dziewiąty wiersz mówi o tym, że wszyscy macie Pana w niebie. Czyli cały ten fragment, tak jakby Paweł przesyca tym, że jest bardzo mocna relacja między naszą relacją z Bogiem, relacją Kościoła z Chrystusem, naszą z Bogiem, a relacjami ziemskimi tutaj między nami w tym kontekście małżeńsko-rodzinno-pracowniczym, jeśli możemy tak powiedzieć. I teraz, to jest dość oczywiste, to jest dość oczywiste i myślę, że wszyscy to widzimy. Natomiast niestety, patrząc na to, my jako ludzie wierzący bardzo często korzystamy z tej analogii, bo tak nam jest wygodniej, tylko jednostronnie. Co mam na myśli? Najwięcej kazań, które się słyszy na temat tych fragmentów, zbudowanych jest na takiej myśli. Ponieważ nasze małżeństwo odzwierciedla relacje między Chrystusem a Kościołem, to nasze małżeństwo powinno być takie, takie, takie i takie. Prawda? Ponieważ nasze relacje z dziećmi odzwierciedlają moją relację z Bogiem jako moim ojcem, to ja powinienem być ojcem takim, takim i takim. Prawda? Czy to jest źle? Nie. Ten fragment tak mówi, tak? Ten fragment wyraźnie mówi, że nasze ziemskie relacje powinny być kształtowane według wzoru relacji między Chrystusem a Kościołem. Niestety bardzo rzadko, a przecież taki jest kontekst listu do Efezjan, mówi się o drugiej stronie, że patrząc, jakie powinny być relacje w rodzinie, tak powinniśmy kształtować nasze relacje z Bogiem. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Myślę, że jak nie, to zaraz zrozumiecie. Powinniśmy nie tylko używać wzoru relacji Boga z Kościołem dla naszego życia ziemskiego. Powinniśmy patrzeć na ziemskie relacje w rodzinie i używać tego jako wzoru dla naszych relacji z Bogiem. Brzmi trochę ryzykownie, tak? Dlaczego brzmi trochę ryzykownie? Bo są różne rodziny, bo my jesteśmy grzesznymi ludźmi, tak? I niestety nasze relacje ziemskie, rodzinne, małżeńskie, z pracodawcami nie są, delikatnie mówiąc, idealne. Czasami są, ale to bardzo krótko i rzadko. Zawsze gdzieś jest coś nie tak. Więc teraz, ja mam brać te niedoskonałe relacje i na ich bazie budować moją relację z Bogiem? Ryzykowne. Ale zasadnicze pytanie tutaj brzmi nie, jakie są twoje relacje w małżeństwie, czy w rodzinie, czy z pracodawcami, ale czy wiesz, jakie powinny być? Wiesz, jakie powinny być? Tak czy nie? Oczywiście. Bo kto wymyślił relacje, poprawne relacje między mężem a żoną, między ojcem a dziećmi, między sługą a panem? Kto? Bóg. Czy on nam pokazał, jakie one powinny być? Tak. Choćby przez taki fragment jak list do Efezjan. Przez wiele innych fragmentów. Czyli my wiemy, jak powinny wyglądać relacje między mężem a żoną. Wiemy, jak powinny wyglądać relacje między dziećmi a rodzicami. Wiemy, jak powinny wyglądać relacje między sługą a panem. I teraz, używając tej wiedzy, powinniśmy kształtować nasze relacje z Bogiem. Bo ta relacja jest dwustronna. Ta analogia jest dwustronna. Moje relacje z żoną są takie, jak relacja Chrystusa z Kościołem. To nic, że moja relacja z żoną czasami może być nieidealna. Chociaż jest akurat. Ale może czasami być nieidealna. Ale nawet jeśli by nie była idealna, to ja wiem, jaka powinna być. Słuchajcie, ten fragment pokazuje w kontekście całej księgi, która mówi o tym, jak powinno zachowywać się Boże dzieło w stosunku do swojego Stwórcy. Kiedy ono będzie zadziwiało nadziemskie władze i zwierzchności? Kiedy, w jakim postępowaniu ono osiągnie ten cel? I ten fragment daje nam niesamowite narzędzie dla nas, żebyśmy wiedzieli, jak postępować. Paweł mówi, wasza relacja z Bogiem jest relacją rodzinną. To nie jest tylko relacja stwórca-stworzenie. To nie jest tylko relacja zbawiciel-grzesznik. To nie jest tylko relacja święty Bóg-niedoskonały człowiek. To jest relacja rodzinna. Dlatego Paweł mówi, to jest wielka tajemnica, bo to jest coś niezrozumiałego. Że ty, grzeszny człowiek, jesteś częścią Bożej rodziny. To się w głowie nie mieści. Ale Pan Jezus wyraźnie powiedział, czy Duch Święty powiedział w Ewangelii Jana, że tym, którzy przyjęli Pana Jezusa, co dał? Prawo, żeby co? Żeby stali się dziećmi. My to prawo otrzymaliśmy. Jesteśmy częścią Jego rodziny. W głowie nam się to nie mieści. Wielka to jest tajemnica, ale tak jest. Ty jesteś w Bożej rodzinie. Więc możesz patrzeć na relacje rodzinne i na nich budować swoją, na tym wzorze budować swoją relację z Bogiem. No, to teraz jak to może wyglądać? No cóż, wiecie, prawda jest taka, że my, chociaż nasze relacje są, tak jak powiedzieliśmy, już ustaliliśmy, niedoskonałe, te ziemskie, my mamy doskonałą wiedzę, jak one powinny wyglądać. Szczerze mówiąc, nawet ludzie, którzy nie znają Biblii, to doskonale o tym wiedzą i to się wyraża chociażby w takich sytuacjach, kiedy ktoś mówi, no gdyby on, albo gdyby ona, albo gdyby one, te dzieci były takie i takie, to wtedy ja bym coś tam, prawda? To jest wprost odniesienie do tego, że ja mam wyobrażenie, jak to powinno idealnie wyglądać. Wtedy ja też bym był idealny, tak? No, że tam to nie jest, no to ja też nie jestem. Oczywiście dalej logika idzie swoją drogą. Ale to pokazuje, że my dobrze wiemy, jak to powinno wyglądać. I teraz Paweł mówi tutaj, tak jak jest w jego rodzinie, w tej Bożej rodzinie, powinniście kształtować te swoje relacje na podstawie tego, co wiecie z mojego słowa, jak taka rodzina powinna wyglądać. Zobaczmy. Parę przykładów, bo tutaj cały ten fragment, tutaj można wiele tego typu myśli na tym fragmencie oprzeć. Ale parę przykładów. Klasyczny, z 22 wiersz 5 rozdziału. Żony, bądźcie uległe mężom swoim w Panu. Czy jako żona byłabyś skłonna, chętna, być uległa w takim biblijnym znaczeniu. Tutaj nie mówimy, nie chcemy teraz, nie chcę się rozwodzić na tym, co to znaczy ta uległość, tak? My dużo słyszeliśmy, jak ktoś nie słyszał, to może sobie poczytać dużo dobrych rzeczy. W tym biblijnym sensie uległa, czy byłabyś uległa idealnemu mężowi? Żony? Przypuszczam, że tak. No, wstyd powiedzieć nie, tak? Ale taki jest fakt. Gdyby mąż był idealny, to żona prawdopodobnie nie miałaby problemu, żeby w ten biblijnym sensie być mu uległa, czyli wspierać go, tak? Popierać go, stać za nim jako za kimś, kto prowadzi, jeśli on prowadzi idealnie. I teraz, słuchajcie, ty jako Boże dziecko, jako część Kościoła, ty w osobie Jezusa Chrystusa masz idealnego męża. Rozumiecie? Jako człowiek wierzący stoisz na pozycji żony. Kościół jest oblubienicą Jezusa Chrystusa. Ty masz idealnego męża w osobie Jezusa Chrystusa. Jak wygląda twoja chrześcijańska uległość w stosunku do Niego? On jest twoim mężem. W tym rodzinnym sensie. Tak? I jest idealny. Jaką masz wymówkę, żeby nie być mu uległy w tym, co on mówi? Nie mamy żadnej. Bo on jest idealny. On idealnie prowadzi. On wydał siebie samego, żeby nas uświęcić, oczyścić, jak dalej ten fragment mówi. Ty masz dobre wyobrażenie, jako żona pewnie trochę lepsze niż jako mężczyźni. Tutaj mają kobiety przewagę, ale żona ma wyobrażenie swoje i na podstawie Biblii, jak idealny mąż powinien wyglądać. I może sobie mówisz, o, gdyby mój mąż był idealny, to ja byłabym, łatwo byłoby mu być uległą. Okej, przenieś to wyobrażenie na grunt relacji z Bogiem. Bo ten fragment o tym mówi, że to jest analogia w dwie strony. Bądź Chrystusowi uległy, uległa tak, jak wyobrażasz sobie, że powinna być uległa żona idealnemu mężowi. Dalej, dla przeciwwagi czytamy w 25 rozdziale, że mężowie miłujcie żony swoje. Tak? I cały czas mamy odniesienie do relacji z Bogiem. Tu w 22 jest jak Panu, w 25 jak i Chrystus. Tak? Miłuj żony swoje. Pytanie jest, czy ty jako żona chciałabyś, żeby twój mąż cię miłował w doskonały sposób? No, oczywiście, że tak. Czy to by rozwiązało według ciebie wiele twoich problemów z mężem? Pewnie tak. Pewnie wszystkie może nawet, tak? Okej. Jako Boże dziecko, jako część Kościoła, masz Jezusa Chrystusa, który miłuje cię w sposób doskonały. Więc tak jak wyobrażasz sobie, jako żona, że mogłabyś mieć idealnego męża, który cię będzie idealnie miłował, przenieś to na grunt relacji z Jezusem Chrystusem, bo rozumiecie, Bóg po to dał tą relację między innymi, żebyśmy my mieli takie codzienne, namacalne narzędzie, jak kształtować naszą relację z Nim, jako z naszym mężem, ojcem, panem. To samo dotyczy mężczyzn. Może masz wyobrażenie odnośnie swojej żony, czy przyszłej żony, czy w ogóle żony, jak powinna wyglądać taka uległa, idealna uległa żona. Okej. Przenieś to wyobrażenie na swoją pozycję względem Jezusa Chrystusa. Czy tak jak masz wyobrażenie odnośnie żony, która powinna być ci uległa, czy ty jesteś tak uległy w stosunku do Jezusa Chrystusa? Dla którego jesteś w tym układzie żoną. Rozumiecie, o co chodzi? Bierzemy relacje, co do których wiemy, jak powinny wyglądać. I według tego kształtujemy nasze relacje z Bogiem. Żono, chcesz, żeby mąż cię miłował, tak? Okej. Masz bardzo dobre wyobrażenie, jak powinnaś się zachowywać, żeby mąż cię miłował. Przenieś to na grunt swojej relacji z Jezusem Chrystusem. Na jaką próbę będzie wystawiona miłość męża, jeśli żona będzie cały tydzień chodziła obszarpana, brudna, niezadbana, robiąca bałagan dookoła, a w niedzielę wejdzie pod prysznic, jak to się mówiło kiedyś, wyfiołkuje się, tak? Ubierze, uczesze, przechodzi przez pół niedzieli, a potem przez cały tydzień nawet nie przejdzie koło łazienki. Okej, przenieś to na relację z Bogiem. Jesteś żoną Jezusa Chrystusa. To, że przyjdziesz w niedzielę do zboru, do kościoła, duchowo się wyfiołkujesz jako wspaniała żona, a resztę tygodnia chodzisz u fajdana, jak to się kiedyś kolokwialnie mówiło. Czy taka miłość, czy inaczej, czy to będzie zachęta do miłości? Bóg jest miłością, tak, on miłuje. Ale czy tak wyobrażasz sobie relację między żoną a mężem? I mamy tu niezliczone, słuchajcie, niezliczone sposoby zastosowania tej prawdy. Ale ile kazań się słyszy na ten temat? Bardzo mało. Większość w jedną stronę, tak? Korzystając z relacji Bożej, kształtujmy nasze relacje. Ale to działa w dwie strony. Tajemnica to wielka, ja odnoszę to do Chrystusa i do Kościoła. I masz te relacje. I to możesz odnieść nie tylko między mężem a żoną. Dalej, 6 rozdział mówi o dzieciach. Często dzieci mówią, o, gdyby moi rodzice, i często mają rację, tak? Moi rodzice nie robili tego i tamtego, to ja bym był, prawda, idealny. Czy bym była idealna. Okej. Ty masz ojca w niebie, który jest idealny. Czy zachowujesz się jak dziecko idealnego ojca? Swojego Boga? A powinieneś? Bo on jest twoim ojcem. To samo dotyczy sług. To samo dotyczy panów. Wszystkie te relacje, które tak, one są zniekształcone w tym naszym codziennym, skażonym grzechem życiu. Ale ty, czytając Boże Słowo, jako Boże dziecko, wiesz, jak one powinny wyglądać. I wiesz z listu do Efezjan, że tak powinna kształtować się twoja relacja z twoim Stwórcą i Bogiem i Panem i Zbawicielem w kontekście tej relacji rodzinnej. On jest, Jezus Chrystus jest głową, jest mężem. Bóg jest Ojcem, jest Panem. Używaj relacji, o których wiesz, jak powinny wyglądać, i kształtuj swoje relacje z Bogiem. Często mamy sytuację, że zastanawiamy się, jaka jest Boża wola, jak ja powinienem postąpić w danej sytuacji. Wertujemy Biblię, szukamy fragmentów i to jest wszystko dobre. Ale czy zdarzyło ci się w tej sytuacji, kiedy podejmujesz decyzję, co zrobić, odnieść do takich relacji? Czy zdarzyło ci się pomyśleć, okej, jestem Bożym dzieckiem, należę do Bożego Kościoła. Jezus Chrystus jest moim mężem. Jak powinienem postąpić jako idealna żona w takiej sytuacji? Bóg jest moim ojcem. Jak powinienem postąpić jako idealne dziecko w stosunku do rodzica w tej sytuacji? Bóg jest moim Panem. Jak powinienem postąpić jako idealny sługa w takiej sytuacji? To naprawdę może pomóc w podejmowaniu decyzji, jak mamy postąpić. Kiedy uświadomimy sobie, że jako Boże dzieło jesteśmy w tej rodzinnej relacji i mamy wyobrażenie, jak ta rodzinna relacja powinna wyglądać. Więc moim taką, nie chcę powiedzieć może radą, ale takim życzeniem dla was, jeśli chodzi o ten fragment, jest, żebyście go sobie przeczytali, postudiowali pod tym kątem. Nie tylko, chociaż to jest oczywiście bardzo dobre, nie tylko jak kształtować ziemskie relacje, patrząc na wzór Boży i na wzór Bożego postępowania, ale jak kształtować moje relacje z Bogiem, patrząc na wzór ziemskich relacji, które On ustanowił i co do których zostawił nam wyraźne wskazówki, jak powinny wyglądać. Nie patrz na to, co jest zwichrowane w życiu ludzi. Patrz na to, co Bóg powiedział odnośnie idealnego wzoru. Męża, żony, dziecka, sługi, pana. I używaj tego w kształtowaniu swojej relacji z Bogiem, podejmowaniu swoich decyzji odnośnie spraw Bożych. Po to nam to dał, żebyśmy tego używali. I Boże dzieło, jeżeli będzie z tego korzystało, to jest duża pomoc. Wiecie, bo my widzimy, my wiemy, my żyjemy tym. Mamy też negatywne przykłady, bo wiemy, co się dzieje, jeżeli nie stosujemy się do tych zasad, które Bóg pokazał w tych relacjach. Więc niech to będzie dla nas wskazówką, bo taki był cel też i tego fragmentu, który Paweł tutaj napisał. Amen.